Korzystając z tej okazji, ponieważ chciałem obu panów troszeczkę przyatakować i jest akurat dobry moment, pytanie do pana Rojka. Co pan robił jako poseł przez ten ostatni
rok?
Ponieważ w Tarnowie, począwszy od konferencji prasowej bodajże w styczniu, nie był pan w ogóle dostrzegany.
Panowie, co robiłem, to akurat przewiduję konferencję prasową w przyszłym tygodniu, kiedy spotkamy się i będzie wydany tak zwany spis, czyli to w jaki sposób rozliczenie się z tego, co robiłem w parlamencie. A tak naprawdę, panowie, to wystarczy pójść do mojego biura i zobaczycie, ile mieszkańców, ile obywateli przychodzi po to, żeby skorzystać z porady, żeby załatwić pewne sprawy, a wspomnę choćby nawet Fritar, który przez pewien czas był zagrożony, że to spółce grozi niestety niebezpieczny stan, a po pewnym okresie, kiedy myślę, że zaangażowałem się też oczywiście i byłem na zakładzie, rozmawiałem z radą nadzorczą i zarządem i udało się, że powiedzmy zarząd chce zatrudnić 100-150 osób i myślę, że jest to jeden z elementów, ale drodzy Państwo, panowie, sprawa mojej aktywności polegała na tym, aby zabezpieczyć środki na rzeczy, które są istotne dla Tarnowa. Mówię o dostępność z zewnątrz. Mam na myśli drogę numer 4 modernizację, autostradę, drogę numer 73, na przykład taki dworzec kolejowy. To wszystko wymagało, że naprawdę w Warszawie oprócz tego, co się na ulicy Wiejskiej dzieje i działo i moje obecności można sprawdzić, że nie opuściłem ani jednego posiedzenia, ani posiedzenia komisji. Myślę, że byłem aktywny również i tutaj siedzący obok mnie też może to potwierdzić, jak była dyskusja o zakładach azotowych. I proszę Państwa, to mój czas, który był tak jakoś wolniejszy, powodował, że szedłem do jednego, do drugiego, do trzeciego ministerstwa i rozmawiałem o wielu rzeczach. I panowie, sądzę, że przyszłość dla tych spraw, o których mówiłem, jest pozytywna. Ja dziwię się, że na przykład poseł Aleksander Grad, który był posłem, nie jest pierwszą kadencję w tej chwili, nic nie powiedział o zagrożeniach, jakie na przykład ma budowa, jest w budowie autostrada A4 z Krakowa do Tarnowa. Przecież dzisiaj wracam do tego, ale pozwolenie, które było wydane w 1998 roku, w 2005 uchylone, on wydawał jako wojewoda, okazało się z pewnym naruszeniem prawa, okazało się, że ta sprawa była zaskarżona do sądu. To 7 lat jest straconych, trzeba znów dzisiaj wrócić do procedury od nowa. To są poważne rzeczy, o których niestety w Warszawie trzeba rozmawiać nie przez telefon, tylko trzeba pójść, zapukać, umówić się i tak dalej.
Zgadza się. Jest pan postrzegany troszeczkę przynajmniej przez niektórych.
A ja bym
przeciwnie.
Może, dlatego, panie redaktorze.
Raz, że podział środków na województwa, kiedy.
A co pan ma do podziału? Oczywiście było to sztucznie wywołane, a dzisiaj wiemy, że oprócz tego, co jest przyznane, jest dodatkowa kwota i ja wierzę w zapewnienia pana premiera. Wierzę w zapewnienia premiera, że nie da skrzywdzić takich województw jak województwo małopolskie.
Jeszcze tylko jedną kwestię zakładów azotowych, bo też jest postrzegany pan cały czas jako ten, który
przyczynił się
do powstrzymania procesu prywatyzacji.
To jest obuda, to jest oszczerstwo i mam tutaj pretensje do siedzącego obok mnie pana prezesa, ale sądzę, że wrócimy do tego tematu, żeby się odnieść ekstra. Proszę bardzo.
Prywatyzacja jest to jedna z najważniejszych i kluczowych kwestii dla rozwoju zakładów azotowych i myślę, że nie ma już w Polsce człowieka, który by uważał, że prywatyzacja jest zbędna. Mam pretensje oczywiście co do opóźnień w prywatyzacji. Mam pretensje co do faktu, iż nastąpiły zdarzenia, które są niekorzystne dla zakładów azotowych i mam pretensje o to, że nie dość aktywnie również pan poseł włączył się w ten nurt tych głosów, które by spowodowały, iż rozsądek w Ministerstwie Skarbu Państwa zwycięża, iż rozsądek zwycięża w Nafcie Polskiej jako agendzie. Tutaj absolutnie proces, który był kilka lat prowadzony, przygotowywany. Dzisiaj czytam w Gazecie Polskiej informację kłamliwą, że Anwil położył wyższą cenę, a nie wiadomo dlaczego ta oferta nie została przyjęta.
Nie, jest to informacja była taka, że niższa cena była.
Kłamliwa, nie. Mam ze sobą wycinek. To jest informacja kłamliwa i tutaj stara się ktoś dorobić do tego w tej chwili ideologię, dlaczego tak się stało. Tak nie powinno być. Ludzie oczekują tej prywatyzacji. Ludzie oczekują na inwestycje, bo przecież to, co jest najważniejsze dla tej firmy, to rozwój. To rozwój. I teraz ja widzę to tak, że mamy co najmniej 24-miesięczne opóźnienie. Co najmniej 24-miesięczne. I ja to szacuję na bazie swoich doświadczeń, jak szybko można weryfikować strategię, jak szybko można opracować coś, co się nazywa ścieżką dojścia, jak szybko można przygotowywać konsolidację. Przechodziliśmy przez te procesy, przecież o konsolidacji się już mówiło. Więc tutaj mam po prostu żywą pretensję, w imieniu załogi nawet powiem, w imieniu społeczności lokalnej, że nie było wystarczającego wsparcia, aby ten proces skutecznie zakończyć.
Bo o ile wiem,
jeszcze jeżeli pan pozwoli, o ile wiem, to inwestor zdecydował się spełnić warunki wszystkie, które ministerstwo w ostatnim czasie narzuciło, czyli podnieść cenę i przedłużyć.
No właśnie, to jest pytanie o to, czyli jednak wobec tego było to niewłaściwie wynegocjowane, proszę, skoro w ostatniej chwili zdecydowano się podnieść o 50%.
Ani zarząd, ani pan poseł nie odpowiada za negocjacje, ale za atmosferę, którą się tutaj przygotowuje. I tutaj powiem tak, jeżeli rzecz biegnie według określonych procedur, czyli położenia ceny. Jest dwóch inwestorów i kładą cenę, i kładą pakiet inwestycyjny. Jedna jest zdecydowanie lepsza. To jest pytanie co do możliwości powrotu. Oczywiście, że uczyniliśmy wszystko, aby ta firma była lepsza. Przecież 90 milionów zysku na koniec ubiegłego roku poprawia. Czy to 90 milionów się będzie pojawiać co roku? Ja pytam. Czy to będzie taki stan, że firma już
odzyska
na stałe, oczywiście, jeżeli tak. Koniunktura będzie trwała nie 3 lata jak zwykle, tak. Tylko 10 lat jak się nie zdarzyło jeszcze nigdy w chemii.
Jak niezwykle. Ja się muszę odnieść.
To ja właśnie w tym kontekście chcę zadać pytanie. W kwietniu bieżącego roku została podpisana umowa sprzedaży. Przez pół roku miały trwać jeszcze ewentualnie jakieś rozmowy, jakieś negocjacje. Czy pan w ciągu tych pół roku na przykład w jakiś sposób, nie wiem, zapytał ministra skarbu, czy też bezpośrednio w jakiś sposób, nie wiem, oddziaływał na Naftę Polską, aby udzieliła informacji? Co się dzieje z tym kontaktem?
Oczywiście. I tutaj mam właśnie, jak powiedziałem wcześniej, żal do wypowiedzi, pretensje do wypowiedzi pana prezesa Ryszarda Sigały i mojego konkurenta w drodze do fotela prezydenckiego, jeśli chodzi o wywiad, bo takowy słyszałem, który przeprowadziła pani Maria Bilik w swojej telewizji kablowej, gdzie wprost powiedział i odniósł się do mojej osoby, że być może, że to nawet i moja osoba była przeszkodą w tym, co się stało. Nie. Ja absolutnie temu zaprzeczam. To jest oszczercze wobec mnie. I myślę, że i trochę hipokryzji w tym jest. A to dlaczego? Ja zawsze wypowiadałem się w stosunku do zakładów azotowych, że proces czy ścieżka, na którą zakłady azotowe weszły, jest korzystny, pozytywny i na dzień dzisiejszy nikt nie powiedział, że prywatyzacji stop.
Te pół roku.
Bardzo wiele razy informowałem i ministra Skarbu Państwa, tak samo ministra Jasińskiego, ministra Szałamachę, pana prezesa Drac-Tatonia o sytuacji, jaka jest i o przede wszystkim nastrojach i oczekiwaniach załogi. Ja jestem posłem. Trzeba odróżniać układ stopień ustawodawczy od układu wykonawczego. To nie może być tak, że poseł za pomocą komórki będzie odwoływał członka rady nadzorczej, czy zmieniał decyzje, które należą do układu wykonawczego, czyli do rządu, do ministra. Ja jestem posłem i wszędzie publicznie wypowiadałem się pozytywnie o tym, co się dzieje.
Panie pośle, ja tylko
o tym, co się dzieje. Natomiast byłem też zdania, żeby sprawdzić cały proces prywatyzacji, bo proces ten był rozpoczęty nie przez zakłady azotowe, tylko przez właściciela, czyli Skarb Państwa i Naftę Polską jeszcze za tamtego układu. A dlaczego to nie można sprawdzić w sposób spokojny, był na to czas i tak dalej. Jeśli były popełnione jakieś niewłaściwe działania czy zaniedbania w tym okresie dojścia do dnia dzisiejszego. To nie do mnie te pretensje, proszę Państwa. O tym decyduje rząd.
Tak.
I tak zadecydował. Ja natomiast będę się pytał dalej. To można sprawdzić, bo i w interpelacji też pytałem i w formie ustnej, tak jak mówię, i ministra, i prezesa, i tak dalej.
Więc jeżeli mogę jeszcze do tego ad vocem szybciutko. Były, panie pośle, żądania wstrzymania do czasu zbadania. Były żądania przyglądnięcia się procesowi. Jest oczywistością.
Panie prezesie, natomiast to było stanowisko Komisji Skarbu.
Niech pan pozwoli skończyć. Kończy się proces protokołem NIK-u, który stwierdza w przypadku zakładów azotowych, że nie ma żadnych przesłanek, które powinny być służyć procesowi wstrzymania. Nie ma podstaw. Inaczej w przypadku Kędzierzyna. Tam są konkretne zarzuty co do samego postępowania jeszcze z jakimiś tam spółkami, ale to mnie nie obchodzi. To jest rzecz nie dla zakładów azotowych. W związku z tym te żądania o wstrzymanie, zresztą ja pamiętam pismo pana przewodniczącego Andrzeja Sikory, którego też wymieniłem, pismo do pana ministra skarbu o wstrzymanie procesu prywatyzacji czy zaniechanie, ponieważ może ona przynieść korzyści zarządowi. To jest jakiś kuriozum. To jest coś, co jest niezrozumiałe dla mnie. Oczywiście pan Sikora może powiedzieć, że nie czynił to osobiście, ale z upoważnienia Komisji Przedsiębiorstwa. Ale to była pewna atmosfera, która zaskutkowała tym efektem, jaki mamy dzisiaj. Mamy dzisiaj stan taki, że rozpoczynamy od nowa.
Dla mnie kuriozum, panowie, nie, ale jeszcze musimy patrzeć. Dla mnie kuriozum jest to, co pan powiedział. Dzisiaj mamy taką sytuację, że ukazuje się komunikat prasowy, że firma PCC AG zgadza się na przesunięcie terminu, gdzieś do 15 chyba grudnia, jeśli chodzi o negocjacje, i podwyższenie tej ceny o 52 miliony złotych. Przecież takiego komunikatu po pierwszej rozmowie i kontaktach firmy PCC z Naftą Polską nie było. Więc co to się stało, co po tym czasie została dowartościowana, została dowartościowana ta cena, o której mówi dzisiaj oficjalny komunikat ministra skarbu, że za niska cena. I proszę bardzo.
Nie powinno się tym zająć Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Ja też tak myślę. Panie prezesie, to proszę do mnie nie mieć pretensji i żalu, bo coś na rzeczy było.
Absolutnie mam atmosferę, która została wykonana.
Co?
Wywołana.
Przez kogo? Przeze mnie?
Pozostawmy ten temat.
Panie prezesie, proszę powiedzieć jednoznacznie.
Wstrzymywanie procesu jest szkodliwe.
Panie prezesie, ale czas, który był na to, był wystarczająco długi.
Co teraz powiemy ludziom? Co powiemy ludziom, którzy już pobrali kredyty na korzyść tych premii prywatyzacyjnych?
A to proszę pana, to jest niewłaściwe działanie tych ludzi. Bo
panie pośle, myślę, że pan się ustawia w takiej dziwnej roli obserwatora tak naprawdę tylko tych zjawisk. Oczywiście, że jest pan wszystkim reprezentantem władzy ustawodawczej, jaką jest Sejm, ale też jednocześnie reprezentantem ugrupowania rządzącego. Choćby ta ilość osób, które odwiedzają biuro poselskie, jest tego dowodem. Oczywiście odwiedzają oni biuro osoby, która jest kojarzona z układem rządzącym, mająca w podtekście, powiedzmy, większe możliwości rozwiązania ich problemów niż posłowie, powiedzmy, partii nierządzących. Więc rola obserwatora jest dobra, ale tutaj padają takie sformułowania. Pan jest również odpowiedzialny w pewnym sensie oczywiście, nie w sposób personalny, osobisty za to, co się dzieje, ale ma przede wszystkim szczególne obowiązki, jeżeli chodzi o informowanie na przykład opinii publicznej o tym, co działo się w ciągu na przykład ostatniego roku, jeżeli chodzi o prywatyzację. I tutaj kilka tych rzeczy rzeczywiście budziło wątpliwości, na które do dzisiaj nie doczekaliśmy się odpowiedzi. Co więcej, w ostatnich dniach przed podjęciem decyzji przez Ministerstwo Skarbu dodatkowe dziwne okoliczności zaistniały, ponieważ po pół roku od podpisania umowy prywatyzacyjnej nagle na kilka dni przed zaczyna się renegocjować ten kontrakt. Oczywiście są pewne naciski ze strony ministra skarbu na Naftę Polską, aby w jakiś tam sposób wpłynęła na to, aby inwestor podniósł cenę. Czy to pana nie dziwi? Czy panie w jaki sposób będzie pan chciał wyjaśnić te okoliczności?
Tak, oczywiście. Panie redaktorze, przede wszystkim, muszę się odnieść do pana tych wypowiedzi. Otóż ja mam wrażenie, że to nie ja się ustawiam, tylko to mnie po części, mówię, media ustawiają i pewna grupa ludzi, która jest zainteresowana wyborem pana Ryszarda Ścigały na prezydenta miasta Tarnowa. I chodzi o pewien efekt medialny, który by osłabił moją pozycję. A to jest nieprawda. Jak ja powiedziałem wobec, jak ja powiedziałem, że mam tutaj pretensje, to ja tu przed sobą mam list, który skierował pan Ryszard Ścigała odnośnie czystej kampanii. Ja odpowiedziałem na ten list, że ja właściwie w swojej pracy publicznej, w swoim życiu zawsze postępuję według mnie w sposób czysty, oczywisty i nie potrzebuję, aby na czas tej kampanii dawać tu jakieś deklaracje. A pan Ryszard Ścigała w swojej, mówię, wypowiedzi tej, o której wspomniałem w wywiadzie pani Marii Bilik, powiedział i uważam się, że wykorzystał tylko ten efekt medialny po to, a tak naprawdę to myśli co innego.
Sprawa jest oczywista. Tak. Ludzie oczekują. Był pan za wstrzymaniem tego czasu.
Nieprawda.
Był pan za przeglądnięciem się. Niech się przeglądają wszyscy.
Ale proszę mi dać jeszcze skończyć. Panie prezesie, no proszę mi dać skończyć, bo pan tutaj redaktor uderza we mnie, że ja nie informowałem. W tym czasie od 3 kwietnia, panie redaktorze, ukazało się przynajmniej 4 komunikaty, bardzo duże artykuły w Pulsie Biznesu, w Parkiecie, o czym informował minister Jasiński, pan sekretarz stanu, wiceminister Paweł Szałamacha, prezes Marek Drac-Tatoń, że wszystko przebiega w sposób normalny. Normalny. Czyli co pan oczekuje ode mnie? Że ja inne informacje powiem ludziom? Nie było potrzeby, bo te komunikaty się powtarzały, one się ukazywały. I to było to, co ja potwierdzałem. No wszystko spokojnie.
Te komunikaty uspokajały,
tak, oczywiście, bo ja
uspokajały czujność nawet pana
nie
posła.
Nie czujność, ja
dlatego,
się
pytałem. Dlatego, że się jak się
w takim razie ze spokojem przyjął nie, pan tę sytuację z
a ze spokojem, no to nie ze spokojem, dlatego, że ja też swoje kroki wykonuję. Ja wystosowałem pismo do ministra skarbu z zapytaniem, co to takiego się stało. Tym bardziej, że jeżeli teraz widzę teraz i UOKiK też powiedział w przypadku zakładów azotowych, że tak, trzeba pod chlorem sodu tylko sprzedać i wszystko w porządku. Wobec tego dla mnie ta sytuacja jest też kuriozalna, tym bardziej, że dzisiaj mówię, jest taka sytuacja, że PCC
zgadzam
mówi
się,
tak, daje 52 i do widzenia. No to
zgadzam
tylko, że ja
się.
Panowie o tym nie decyduję, tylko minister.
Odejdźmy może od tematu azotów, bo w sumie temat naszej debaty
jest... No właśnie tak wiedzę, że...
Zakład jest mi tak
trudno
bliski,
w tym zestawie personalnym
że noszę
tego,
jeszcze do tej pory znaczek tematu.
Od którego roku pan pracuje w zakładzie?
Od początku mojej kariery
no,
zawodowej,
roku?
Zaraz po studiach.
Od którego roku?
Jest pan starszy, miał pan większy szans.
Od którego roku?
Dobrze, od 81 roku.
Od 72 roku. I naprawdę ten zakład znam na wylot. No, oprócz oczywiście tej funkcji menadżerskiej, no bo z racji politycznych, jak ja bym mógł być tam?
No ale w biurze projektów pan swoje miejsce miał.
Miałem, nie tylko na zakładzie pomiarów i automatyki i to jest dla mnie bliskie.